Krótka wymiana informacji istotnych, dlatego że bez tych informacji to przynajmniej dla kaznodziei takiego jak ja trudno jest, a ja mogę go wziąć do ręki. Dla kaznodziei takiego jak ja, jak nie mam ograniczenia, limitu, to potem nie wiem kiedy zakończyć. Drodzy, rozpocznę od tego, o czym zapominam najczęściej. Chcę wam przekazać serdeczne pozdrowienia ze zboru Filadelfia z Bielska Białej. Dzisiaj nasz zbór troszeczkę jest przygnębiony wczorajszym odejściem jednej z bardzo aktywnych sióstr w wieku 64 lat. Nagle do południa po prostu odeszła do wieczności. I na pewno nasi bracia i siostry dziś zgromadzeni przeżywają to dosyć mocno. Na pewno przeżywa to bardzo głęboko jej rodzina. Ale cieszymy się, że należymy do Boga i że nie jesteśmy tymi, którzy nie mają nadziei. To są rozstania, które spotykają nas. Uczestniczymy w nich, mamy w nich w jakiś sposób udział. Drodzy, dzisiaj jak gdyby swoją posługę wśród was chciałbym podzielić na takie dwie zasadnicze części. W pierwszej chcę rozważać Boże Słowo, czy właściwie rozważać Boże Słowo, zająć się pewnym zagadnieniem, które od pewnego czasu głęboko leży w moim sercu. Ja nie należę do tych kaznodziei, których warto zaprosić na plac centralny w poniedziałek i wtorek. Ja po prostu nie umiem ewangelizować w sensie z mikrofonem, robić wezwania, zachęcać ludzi. Ale próbuję robić to w kościele dla ludzi, którzy chcą słuchać i uczyć się pewnych rzeczy, które są w moim odczuciu, choć nie tylko moim, bardzo istotne i bardzo ważne. Dzisiaj chciałbym zwracać waszą uwagę na coś, czego się zapewne nie spodziewacie. Chcę mówić o tym, jak bardzo świat wdziera się w szeregi Kościoła, w szeregi chrześcijanina. Wybaczcie, że już sobie wyobrażam, co w waszych umysłach się pojawiło. No tak. Gdyby to było 30-40 lat temu, to na pewno byłaby mowa o jakichś tam krótkich spódniczkach, o jakichś innych rzeczach. Na pewno o tym, czy ktoś ma, czy nie ma telewizora, magnetofon, czy radio. Świat wdziera się w kręgi chrześcijańskie. A ja dzisiaj chcę mówić o takim wdzieraniu się świeckości i świata, które ma miejsce od samego początku istnienia człowieka na tej ziemi. Chcę mówić o świeckości, która jest tak powszechna, że nawet jej nie zauważamy. Ba! Nawet bardzo często chrześcijanie z tej świeckości robią coś bardzo uduchowionego i stają w swoich pokornych modlitwach przed Bogiem, nie zdając sobie sprawy, jak Bóg na to patrzy, gdy pewne rzeczy są czynione. Wyjaśnię za chwilę wszystko. Powiedziałem, że od samego początku człowiek ma problem z pewnym rodzajem świeckości. Ta świeckość dzisiaj jest bardzo rozwinięta. Przepraszam wszystkich tych, którzy pracują jako marketingowcy. Świat nazywa to z języka angielskiego must have it. Musisz to mieć. Jeśli tego nie masz, no Panie Boże, ja nie mam. Nie potrafię. Ja nie potrafię wyjść na plac centralny i zaczepić tam kogoś i powiedzieć, słuchaj, chciałbym z tobą zamienić kilka słów. Masz 5 minut, abyśmy porozmawiali o Bogu, o Jezusie, o Biblii? Nie, nie, pastorze, ja się do tego nie nadaję. Ja po prostu nie. Czasami chcemy zasilać szeregi tych, którzy się modlą, o tych, którzy wyjdą. Ale wiecie, żeby się modlić, to trzeba zacząć się modlić. Nikt nie modli się, jeśli nie zaczął się modlić. A my bardzo często mówimy, tak, będę się modlił. Ale nigdy nie zaczynamy. No dobrze, ja mówię, bo znam zbór w Bielsku-Białej, więc przepraszam, że mówię to w Nowej Hucie, która jest zupełnie innym, z innej bajki. To jest tutaj naprawdę zbór świętych, odkupionych, pełnych chwały, uwielbienia dla Boga i was to nie dotyczy, ale pozwólcie, że przybliżę wam przez to sylwetkę czy fotkę bielskiego zboru. Powiedziałem już, że ten problem świeckości rozpoczął się już na samym początku w ogrodzie Eden. Zobaczcie, Bóg wyposażył Adama i Ewę we wszystko. Pokazał im, mówi, popatrzcie, te drzewa, owoce tych wszystkich drzew należą do was. Oprócz tego jednego. A co przyszedł uczynić duch tego świata? Właśnie tego jednego potrzebujesz. Gdybyś to miał, gdybyś doznał tego smaku owocu, wiecie, co by się z wami stało? Bylibyście jak Bóg. Wow, jakie wywyższenie. A tak, no cóż, no macie tyle różnych owoców, ale to jedno wam brakuje. Wiecie, że cała Biblia jest przesiągnięta tym problemem świeckości? Bo to duch tego świata nakazuje człowiekowi, że czegoś mu brak. Ja nie znajduję w Biblii żadnego miejsca, by komukolwiek Bóg powiedział, brakuje ci czegoś. Wow. W pewnym momencie, kiedy się nad tym zastanawiałem, sobie pomyślałem, a jednak jest. Słowo skierowane do listu, do zboru w Efezie, w objawieniu Jana. Przeczytajcie. Bóg nie mówi, brakuje ci mi pierwszej miłości. Nie. Bóg mówi, że ją porzuciłeś. Że przestałeś z niej korzystać. A to jest zupełnie coś innego niż tego nie mieć. Widzisz, spotykam chrześcijan, którzy często modlą się, Panie, więcej ducha potrzebuję. Potrzebuję więcej mocy. Potrzebuję większej wiary. A ja się pytam, po co? Po co ci więcej ducha? Po co ci więcej wiary? Jak z tego, co masz, nie korzystasz? Jak z tego, co masz, nie służysz Kościołowi, tylko jest to pewnego rodzaju przeżycie, doznanie, które jest włożone jak książka w półkę i niech sobie jest. O, ja mam tutaj taki wolumin, tutaj mogę się tym pochlubić, ale potrzebuję więcej. My ciągle potrzebujemy więcej. Bóg mówi kiedyś do Mojżesza, Mojżeszu, idź do Egiptu i wyprowadź mój lud. A Mojżesz? Panie, ale ja nie mam wymowy. Ja nie potrafię mówić i przekonywać Faraona. Czy Bóg powiedział, no dobrze Mojżeszu, zapomniałem o tym, że przecież ty jesteś tutaj człowiekiem o ograniczonych możliwościach. Komunikowania w związku z tym, dobrze, błogosławię cię, teraz twoja elokwencja będzie tak kwiecista, jak żadnego innego człowieka na świecie. Czy o tym czytamy, że Bóg pobłogosławił Mojżesza w tym zakresie? Jeżeli Mojżesza nie pobłogosławił w tym zakresie, ja nie zauważyłem nikogo, kogo Bóg by wysłuchał w tej modlitwie, Panie, potrzebuję więcej twojej mocy. Wiecie, kiedy ta większa moc przyjdzie? Kiedy zaczniemy używać tą, którą już mamy. I co Bóg mówi do Mojżesza? Odwraca jego uwagę od tego jego gadania. Mówi, Mojżeszu, co ty trzymasz w ręce? No patyk, suchy. Co to wystarczy? Idź z tym patykiem do Egiptu. Idź z tym, co masz. I poszedł. I Bóg pobłogosławił jego wizytę w Egipcie. Także po pewnych perypetiach wyszli cały naród z Egiptu. Gedeon. Spotyka anioła, anioł mówi: mężu waleczny. Ja? Przepraszam, za przeproszeniem. Ja? Waleczny? Jestem z najmniejszego rodu, jestem najmłodszy i drżę z bojaźni przed naszymi wrogami. Właśnie przyszedłem gdzieś tu do pieczary schować trochę ziarna, abyśmy przetrwali na przednówku. A Bóg mówi do niego: Gedeonie, idź i pokonaj waszych wrogów. Ale panie, to nie ja, ja tego nie potrafię. Ja nie mam mocy, ja potrzebuję więcej mocy. O właśnie, Gedeon jest pierwszy chyba z przedstawicieli, którzy się modli o większą moc. I co, Bóg wysłuchał jego modlitwę? Powiedział wprost: Gedeonie, idź w tej mocy, którą masz. To, co masz, wystarczy. I takich przykładów mógłbym podawać z całej Biblii całe mnóstwo. Wiecie, my bardzo często nie zauważamy tego, że Bóg tak naprawdę nie żartuje, zapewniając nas, że obdarzył nas wszystkim, co jest nam potrzebne, jak Piotr apostoł pisze, do życia i pobożności. A my mówimy: ja nic nie mam, ja nie posiadam. Gdybym miał więcej pieniędzy, gdybym miał większe wpływy, gdybym miał więcej znajomości, gdyby. I czujemy się wtedy tak bardzo usprawiedliwieni. A jeszcze, co gorsze, nie rozpoczynając żadnego działania, żadnej służby, siedzimy sobie spokojnie dalej, jeżeli już, to wołamy do Boga: Panie, skoro mnie powołujesz do służby, to wiesz, że się do tego nie nadaje, więc daj. No Bóg nie dał, jeszcze nie dostałem. W związku z tym nie dziwcie się, bracia i siostry, że nie będę nic robił. Będę po prostu czekał, aż Bóg da. Widocznie to jest jeszcze nie jego czas. I tak mijają dni, miesiące, lata, a chrześcijanie bardzo często siedzą i marzą tylko o tym, co by było, gdyby mieli. A ja dziś chciałbym walczyć z tym duchem tego świata. Bo to jest świeckość, która się wdziera tak głęboko w umysły, w system wartości naszego myślenia jako chrześcijan, tak głęboko, że nawet to uduchawiamy. Przepraszam, ja nie wiem, czy śpiewacie tą pieśń, czy nie śpiewacie, jaki macie kontekst, ale z jaką atencją, z jaką chlubą, z jakim uniżeniem śpiewamy: Panie, przed Twój tron przychodzę, puste ręce, nie mam nic prócz liści. I oczekujemy, że Boże błogosławieństwo spłynie, bo my tacy pokorni jesteśmy. Ja, Panie, nie mam nic. Jestem pyłkiem, nic nieznaczącym. Jeszcze żebyśmy tak naprawdę myśleli, to może byłoby tylko do połowa problem. Niedługo 40 lat będzie, jak zostałem pastorem w zboru w Filadelfii. Miałem takiego starszego zboru, który miał w zwyczaju modlić się: Panie, ja jako najmniejszy ze sług Twoich. I to była jego stała fraza. Ja nieraz mówię: bracie, Ty jesteś tak cenny. Ty jak powiesz słowo do człowieka, czy jak staniesz za kazalnicę, to naprawdę to ma swoją wartość. Nie mów, że jesteś takim najmniejszym, najbardziej. Nie szło go tego oduczyć. On ciągle był najmniejszy i koniec. No więc wyobraźcie sobie, jakim jestem pastorem. Pewnego dnia drobna sprawa była do załatwienia przez Radę Starszych. Powiadomiłem wszystkich, oprócz niego. Wszyscy przyszli, ale jego nie, no bo nikt mu nie przekazał. Podjęliśmy decyzję, sprawa załatwiona. Przychodzi niedziela, ja widzę już, brat Karol idzie do mnie. Ty, czemu mnie nie poinformowałeś, że było spotkanie Rady Starszych? Mówię, bracie kochany, to była taka drobna jedna sprawa, którą chcieliśmy podjąć. A ty jako ten najmniejszy nie byłeś nam tak do końca potrzebny. Była taka chwila ciszy. Ja myślałem, że jak mi teraz wymaluje, a mógł być moim dziadkiem prawie, więc z pokorą bym to musiał znieść. On tak stał chwilę, patrzył mi prosto w oczy i mówi, ale tyś mi dał dzisiaj lekcję. I wiecie, że się skończyło? Poczuł swoją wartość, bracie i siostro. Ja i ty mamy wartość w oczach Bożych, której często nie zauważamy. Policz dary, które Pan ci dał i popatrz, gdzie one są. Pan rozdał swoje dary. W Ewangelii o tym możemy czytać. I pierwszy przyszedł, mówi, 10-krotny zysk. Drugi przyszedł, mówi, 5-krotny zysk. A trzeci przyszedł, Panie, to, coś mi dał, to Twoje. A ja, prócz liści nic. Wiem, że zbierasz tam, gdzie nie siałeś. Wiem, że jesteś wielki i potężny. A Pan mówi, no tak, pokorny mój sługo, no pobłogosławię Cię. Zwiążcie go i do ciemnicy wrzućcie. Taką nagrodę dostał. A Kościół dzisiejszy robi z tego wartość duchową. Drodzy, mocno startuję, ale to nie tak do końca. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że nawet najdrobniejsze rzeczy, które są w nas, wystarczą do tego, aby Boża moc się mogła objawiać. Przecież czy nie czytamy, że Boża moc może się objawiać? Gdzie? W naszej słabości. Ja nie potrzebuję być mocniejszy 2 razy. Ja mogę być 10 razy słabszy. Jeżeli On będzie ze mną i jeśli będzie inspirował mnie do działania, to Paweł mówi, jestem w stanie przeskoczyć nawet wysoki mur. Ja miałem dosyć dużo do czynienia z przetwarzaniem różnych metalowych rzeczy. Wyobraźcie sobie, że no taki można kupić czy znaleźć, na przykład płaskownik, no, nieważne jakich gabarytów, w każdym razie jakiś tam płaskownik, powiedzmy warty, rynkowa wartość około 5 zł. Taki płaskownik stalowy, powiedzmy no, z metr wysoki. 5 zł. Ktoś powie, no kawałek złomu. Ale gdy ten kawałek złomu poddamy obróbce i zrobimy z niego na przykład kilka podków, to naraz z tych 5 zł okazuje się, że mamy 50 albo więcej złotych wartości. Przecież to jest ten sam kawałek metalu, tylko że po obróbce. A teraz wyobraźcie sobie, że z tego kawałka metalu wkładamy to do odpowiedniej innej obróbki, inną technologię stosujemy i robimy z tego igły. Wiecie, że to może być 15, a nawet 50 tysięcy? 5 zł. Weź to wyrzuć, to się do niczego nie nadaje. A tu naraz taka olbrzymia wartość. Już nie powiem i nie spróbowałem liczyć, gdyby z takiego płaskownika po odpowiedniej obróbce zrobić sprężynki do zegarków szwajcarskich. Uruchomcie swoją wyobraźnię, ile to mogłoby być milionów złotych czy euro uzyskanych. Panie, no my mamy chlebca tylko, który ma 2 ryby i 5 bułek, a tu 5 tysięcy ludzi. Ale jeśli to niewiele mamy i oddamy, poddamy pewnej obróbce, to nabiera wartości. Bracie, siostro, drogi przyjacielu, ziarno Bożego Słowa, które jest zasiewane do naszych serc, jeżeli zostaje samym ziarnem, ile przynosi owocu? Ale jeśli zostanie poddane obróbce, to przynosi no, biblijny przykład 30, 60, 100. A ja na przykładzie tego pręta metalowego mógłbym powiedzieć milionowy zysk. Tylko trzeba to poddać odpowiedniej obróbce. No więc to jest ważne, abyśmy zwracali uwagę na to, co Boże Słowo kieruje do nas. A Boże Słowo nigdzie, Bóg nie zwraca się do człowieka. No wiesz, użyłbym cię. Mógłbyś zostać pastorem, ewangelistą, kaznodzieją. Mógłbyś usługiwać takiej czy innej grupie ludzi, ale ci brakuje. Brakuje ci tego, brakuje ci tego. Nigdzie czegoś takiego Bóg nikomu na kartach Biblii nie czytam, żeby powiedział. Drodzy, a my wymawiamy się. Nie mamy czasu. Brakuje nam możliwości. Okoliczności są niesprzyjające. O, gdyby to się działo parę lat temu, to ja wtedy miałem jeszcze ten zapał po nowym zrodzeniu, to wtedy bym jeszcze, ale teraz już jestem takim ustabilizowanym chrześcijaninem. Nie mam zdolności, predyspozycji, brakuje mi pieniędzy. I tak sobie wymieniamy, wyliczamy to wszystko, co by było, gdyby. Drodzy, ale Bóg chce dzisiaj i przemawia do mnie przez te przykłady biblijne, że to, co mam, powinienem zacząć używać. Nie wiem, czy to słyszeliście już gdzieś, czy nie. Ja należałem do ludzi tak bardzo zakompleksionych, że nie byłem w stanie na przykład w szkole średniej nigdy stanąć przed klasą i odpowiadać przy tablicy. Nie odpowiadałem. Kiedy byłem zaproszony do tablicy, aby wyjaśnić, jak napisałem klasówkę z matematyki czy z fizyki, no to kreda w milczeniu napisałem rozwiązanie. A nauczyciel mówi, no ale powiedz coś tym swoim kolegom. A ja wtedy stawałem się czerwony, szczękościsk, a w oczach czarno. Nie byłem w stanie. Wiecie, jakie były moje początki? W kościele, bo ja nie wywodzę się z tego kościoła, moi rodzice wychowywali mnie bardzo po chrześcijańsku, ale wywodzę się z kościoła luterańskiego. Ktoś mnie zaciągnął wreszcie na młodzieżowe. No więc poszedłem. Było nas 8 czy 10 osób. No i ten nieszczęsny lider nie wiedział, z kim ma do czynienia. Zaproponował, żebyśmy czytali, już nie pamiętam z jakiej księgi, po kolei wiersz za wierszem, każdy po jednym wierszu. No wiecie, 10 czy 8 wierszy to szybko przechodzi. Jak przyszło do mnie, nie dlatego, że nie umiałem czytać, ale to był chyba jedyny w moim życiu bieg, że nikt by mnie nie dogonił. Tak wyrwałem z tej salki i tak biegłem do domu, że nie było szans, żeby mnie ktokolwiek powiedział, nigdy moja noga więcej tam nie stanie. Fajne zadatki na pastora, nie?
Szybko biega.
Szybko biega. Dzisiaj już niestety nie. Dzisiaj z podziwem patrzę na brata Andrzeja, który mi pokazuje medale swoich wyczynów. W każdym razie należałem do takich ludzi, że nie spotkałem jeszcze w życiu tak zakompleksionych. Ale przyszedł czas, że Bóg mi powiedział, a ja to usunę jakoś i tak dalej, tylko ochrzcił mnie w Duchu Świętym. I od tego momentu ja nie czułem, że Bóg mnie uwolnił od jakiegoś zakompleksienia. Nie weźcie to za herezję, ale do dzisiejszego dnia, owszem, ja się modlę w językach, ale największym dla mnie znakiem wewnętrznej mojej przemiany było to, że gdy Duch Święty zstąpił, ja stałem się człowiekiem zupełnie innym. To było w jedną niedzielę, A potem minęło 10 dni, był czwartek i był zlot w Warszawie. Około 700 osób młodych na Zagórnej, pełna sala i balkon. I Edward co? Z gitarą stał z przodu i prowadził uwielbianie. A ci, którzy ze mną przyjechali, przecierali oczy, mówią, co się z nim stało? Bóg jest w stanie wykorzystać każdy potencjał, który jest w tobie, którym cię wyposażył. Tylko jest pytanie moje, które dziś kieruję do siebie i do ciebie. Czy gotów jesteś poddać się tej nietechnologicznej obróbce, jak ten płaskownik, ale tej duchowej obróbce, którą On chce w nas rozwijać. I On chce nas przeprowadzać z chwały w chwałę. On chce, żebyśmy w małym nabierali jakiegoś okrzepnięcia po to, żebyśmy mogli zająć się czymś więcej. Następuje rozwój. No dobrze, jest to tak bardzo istotne, że możemy pomyśleć fajnie, no to niech Bóg działa i zaspokoi wszelką moją potrzebę. I tu znów jest kolejna pułapka, która może spotkać człowieka wierzącego. Bóg nawet zapowiada, że nie otrzymujecie, dlatego że macie zamiar to zużyć na swoje własne zaspokojenie potrzeb. Nasz horyzont powinien być troszeczkę szerszy niż tylko ja, mój dom, moja rodzina, mój zbór. My powinniśmy iść na cały świat i głosić Ewangelię. Ktoś kiedyś słyszałem z jednego z kaznodziei, który mówi, no tak, my w Europie, chrześcijanie, nie poszliśmy na świat, no więc teraz świat przychodzi do nas, żeby posłuchać Ewangelii, a my nie jesteśmy w stanie. Nic z tym ludziom z całego świata, z różnych kultur, różnych religii, których jest pełno, przekazać. No dobrze. Chcę zwrócić waszą uwagę jeszcze na jeden przykład biblijny, abyśmy mogli zobaczyć, abyśmy mogli się z niego czegoś nauczyć. Na pewno znacie tą historię Starego Testamentu. Tam występują głównie takie dwie wdowy. Ja o jednej z nich, która przyszła do proroka Elizeusza i mówi: mój mąż zmarł, był zaangażowany w służbie, a teraz wierzyciele przyszli, aby zabrać do niewoli moich synów. Ja popadłam w długi i nie mam z czego oddać. Pomóż mi. Pamiętacie, co prorok Elizeusz ją zapytał? A co masz w swoim domu? Ona ze zdziwieniem mówi, nic. Ja nic nie mam. Naprawdę nic nie masz? No nic. No wiesz, mężu Boży, no mam jeszcze tam odrobinę oleju w bańce. No jest, no ale to jest tak. Ta druga też zresztą miała odrobinę oleju i mąki i mówi, to mam tylko po to, żeby upiec dla siebie, dla syna, a potem umrzemy. A prorok mówi, to najpierw to dla mnie zrób. Co prorok jej mówi? Słuchaj, weź, naściągaj sobie, ile tylko potrafisz naczyń. Napożyczaj z całej okolicy, byle nie mało. A potem weź tą bańkę i zacznij rozlewać tą oliwę. I co się dzieje, kiedy ona rzeczywiście nazbierała jakąś tam ilość tych naczyń? Synowie jej pomagali, podawali naczynia, ona lała z tej bańki. I oliwa się leje i leje, napełnione jedno naczynie, drugie, dziesiąte, dwudzieste. W pewnym momencie czytamy, mówi, podaj mi jeszcze, a syn mówi, nie ma już. I co się wtedy stało? Oliwa przestała się lać. Zadałem sobie pytanie, kiedy po raz setny na tą historię zwróciłem uwagę, czy Bóg przewidział, że taka beczka 200 litrów czy 500 litrów to jej wystarczy, i w związku z tym, choćby było jeszcze nie wiadomo ile naczyń, to i ta oliwa by się przestała lać. Ale skąd? Bóg nie powiedział, ile tych naczyń ma zgromadzić. Byle nie mało. A ona oczywiście zgromadziła całkiem sporo. I co czytamy? No na miarę starotestamentowych standardów to bardzo duże, duże błogosławieństwo. No bo zobaczcie, co było. Spłaciła swoje kredyty. Nie wiem, w jakich to było walutach. W każdym razie spłaciła swoje kredyty. Wykupiła od wierzycieli swoich synów. I przychodzi do proroka i mówi, co z resztą? A mówi, a za resztę żyj sobie dostatnio do końca życia. Wiecie, jaka emerytura? Mnie to bardzo osądziło w pewnym momencie. No bo tak sobie uświadomiłem, Panie. Ta bańka, ta oliwa z bańki mojego życia, Twoje błogosławieństwo, stało się udziałem mojego osobistego życia. Jestem wierzący, mam świadomość, że naczynie z mojego zbawienia jest zapełnione. Naczynie pełności Ducha Świętego zostało zapełnione. Naczynie uzdrowień zostały zapełnione. Naczynia zbawienia mojego domu, mojej żony, moich dzieci, syna, córki, zięcia, synowej, wnuków, wszyscy wierzący, wszyscy w służbie. Jakiż jestem błogosławiony, Panie! Wtedy słyszę głos, a jeszcze się leje oliwa z Twojej bańki? Albo już teraz tak sobie żyj, Edwardzie, do końca życia za to, co Ci pozostało. Patrz, jak się wnuki rozwijają. Patrz, jak służba idzie w kościele. I odcinaj sobie te kuponiki, tak zadowolony. Ale oliwa Bożego błogosławieństwa zobaczyłem, że przestaje się lać z mojego życia. I na cóż były modlitwy, Panie? Ja potrzebuję więcej tego oleju. Ja potrzebuję Twojego błogosławieństwa do mojej służby. Jak empatia do ludzi na zewnątrz. Do potrzeb, które są na zewnątrz. Nie przynoszę tych naczyń przed Boże oblicze. Nie wychodzę z inicjatywą. Tak jak Piotr z Janem. Srebra i złota nie mam, ale to, co mam. W moim wnętrzu jest olej, który Bóg wlał. To, co mam, niech dawaj swoje naczynie, chromy człowieku, i wylewają Boże błogosławieństwo. I człowiek skacze. A oni mówią, o Panie, dzięki Ci, doznaliśmy cudownego cudu. Nie, idą dalej, głoszą Ewangelię, dalej idą, uzdrawiają, dalej są zaangażowani w służbę. Nie poprzestają na tym, co już osiągnęli. Chociaż apostoł naucza nas, tylko poprzestawajcie na tym, co już osiągnęliście. Ale to wiecie, chodzi bardziej o dogmatyczne pojmowanie, ale nie o służbę. Siostry, bracia, drodzy przyjaciele, modlę się o to w swoim wnętrzu, aby Duch Święty poruszył te najgłębsze struny waszego życia. Abyście nie patrzyli na to więcej, czego nie macie, ale aby Bóg pokazał wam żniwa, pokazał wam pole pracy, pokazał odcinki, bo nie wszyscy musimy być ewangelistami, jak już powiedziałem. Ja nawet ze świętej pamięci Michałem Chydzikiem się troszczyłem czasem. Mówię, ciebie nazywają ewangelistą, mnie nauczycielem. Ale mówię, Jezusa, słyszałeś, żeby nazywali ewangelistą? Także ja takie czasami mam skojarzenia. No właśnie, nie wszyscy musimy robić to samo, ale wszyscy dać siebie do obróbki w ręce Boga, w ręce Ducha Świętego, który jest w stanie wydobyć z nas te skarby. Człowiek może wydobywać ze swego wnętrza te wartości, które tam Bóg włożył. A że nie mówię, tak bezpodstawnie, to chcę wam powiedzieć, że apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, w 12 wierszu zapisał taki tekst. A myśmy, zwróćcie teraz uwagę, nie otrzymali ducha tego świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy śpiewali w językach, abyśmy modlili się w językach, abyśmy czynili cuda, abyśmy... Nie. Otrzymaliśmy ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Czy widzicie teraz tą świeckość ducha tego świata, jak się wdziera w nasze systemy myślenia? A gdzie jest oddziaływanie ducha, który pochodzi od Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas obdarzył? Abyśmy wiedzieli. I oczywiście, że jedni mają w naszych pojęciach coś więcej. O, patrzcie, jaki banknot wpadł do skrzyni, gdzie zbierano jakieś tam datki. Przychodzi wdowa i wrzuca grosik. Wszyscy mówią, grosik. A Bóg mówi, to jest prawdziwa wartość. Ona da znacznie więcej niż te banknoty razem wzięte. Bo ona dała to, co miała i dała wszystko. Szklankę zimnej wody nie umknie uwadze Boga, jeśli ją podasz w imieniu Pańskim. Ale ją trzeba podać. Ale trzeba wyciągnąć do kogoś rękę, uśmiechnąć się i przywitać. Zapytać nie tylko zdawkowo, jak się masz, wiedząc, że już powinien odpowiedzieć, a wszystko w porządku, dobrze. Ale przyjrzeć się bliżej i powiedzieć, bracie, siostro, coś dzisiaj taki, gnębi cię coś, coś przeżywasz? A nie, nic, nic. No nie, słuchaj, znamy się od tyle. Chodź no tutaj na bok. I poświęcić człowiekowi kilka minut. A wtedy pojawiają się jakże często łzy. Jakże często pojawia się, no wiesz, przydarzyło mi się to i to i nie umiem sobie z tym poradzić. To chodź, idziemy do, przed tron tego, który sobie poradzi. I człowiek przychodzi przygnębiony, smutny, wychodzi zadowolony. A ty nawet nie wiedziałeś, że w służbie pocieszania jesteś tak wybitny. Wow! Czy nie warto? Na pewno warto. Na pewno bardzo warto. Nie bądźmy więc chrześcijanami, jak nazywałem, jedno-dwunaczyniowymi. Naczynie mojego zbawienia, dziękuję Panie, wypełnione. Naczynie drugie ewentualnie, mocy Ducha Świętego, napełnione, dziękuję Panie. I więcej naczyń nie ma. Nie ma potrzeb moich znajomych, moich sąsiadów, moich braci, sióstr, a niech sobie radzą tak jak ja. Ja też musiałem sobie sam wszystko załatwić, do wszystkiego dojść, a co? I gdyby wszyscy byli tacy jak ja, to jakby ten świat wyglądał, o Boże, nie chciałbym na nim żyć. To są po prostu sytuacje, o których może nie w takiej normalnej, tradycyjnej homiletyce, ale w takim pogawędce chciałem się z wami podzielić, aby to głęboko zapadło w nasze serca. Kończąc, chciałbym stanąć przed Bożym obliczem i zawołać: Boże, przepraszam, że były takie okoliczności, że dopuszczałem myśli według ducha tego świata. Przepraszam, że w tylu sytuacjach wydawało mi się, że To nie jest moje zadanie, nie do tego zostałem powołany. A Ty oczekiwałeś, abym to właśnie ja z tym, co mam, co sobą prezentuję, dokonał. Pragnę, Panie, codziennie widzieć to, czym mnie obdarzyłeś. Bo przecież wypełniłeś moje życie swoim duchem. Duchem po to, abym wiedział, czym obdarzyłeś moje życie. Chcę też widzieć wartość, Panie, w tym, czym świat nie widzi wartości, ale Ty, przyglądając się, widzisz coś cennego, jeśli to tylko dostanie się w ręce Twojej obróbki. Boże, dziękuję Ci, że dajesz mi możliwość korzystania z Twojej perspektywy, oglądania otaczającej mnie rzeczywistości. Chcę widzieć miejsce, w którym mogę być użyteczny, tak aby z każdego mojego działania, kroku, słowa, Tobie jedynie dostała się należna chwała. Amen.